Drodzy bracia i siostry, wczoraj mówiłem o pięciu bluźnierstwach czy zniewagach wobec Maryi i o tym, jak powinna to przeżywać osoba nosząca szkaplerz, czyli powinna to przeżywać jako dziecko, którego matka jest obrażana i to powinno być ból, a zarazem coraz większe przyjęcie Maryi jako matki. Wiemy o tym, chcę mówić, że bezpośrednią formą wynagrodzenia ma być nabożeństwo pięciu sobót, w ramach którego dana osoba podejmuje się wynagrodzenia za jedną z pięciu zniewag. I do tego jeszcze raz pozwolę sobie przytoczyć wypowiedź Jana Pawła II, osoby noszącej szkaplerz od 10 roku życia i wiele razy przyznającej się do znaczenia w jego życiu Matki Bożej z Góry Karmel, który powiedział: najbardziej autentyczną formą nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny, wyrażającą się w skromnym znaku szkaplerza, jest poświęcenie się jej niepokalanemu sercu, czyli podjęcie w sposób odpowiedzialny nabożeństwa do niepokalanego serca Maryi w ramach pięciu pierwszych sobot. Jeśli chodzi o sam układ nabożeństwa, to też warto podkreślić, że to zostało objawione. Dlatego przytaczam słowa Maryi skierowane do Łucji dnia 10 grudnia 1925 roku. Córko moja, spójrz serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej Ty starasz się nieść mi radość, mówiła Maryja. Najświętsza Panna dała również specjalną obietnicę, którą siostra Łucja miała przekazać światu, oznajmił w moim imieniu, że przybędę w godzinę śmierci z woskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez 5 miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą komunię świętą, odmówią jeden różaniec, czyli notenin, i przez 15 minut rozmyślania nad 15 tajemnicami różańcowymi lub nad jedną towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia wskazano. Do tego jeszcze jest wypowiedź Jezusa parę lat później, kiedy wyraża taką obawę, że osoby odprawiające te pierwsze soboty będą traktowały w taki sposób, bym powiedział, transakcyjny. Coś za coś, nie w zasadzie prawdziwej miłości do Marii jako do Matki. Jeśli chodzi o spowiedź, warto przypomnieć za katechizm Kościoła katolickiego, że Chrystus ustanowił sakrament pokuty dla wszystkich grzeszników w Kościele, a przede wszystkim dla tych, którzy po chrzcie popełnili grzech ciężki i w ten sposób utracili łaskę chrztu oraz zadali rany komunii kościelnej. Sakrament pokuty daje im nową możliwość nawrócenia się i odzyskania łaski usprawiedliwienia. Ojcowie Kościoła przedstawiają ten sakrament jako drugą deskę ratunku po rozbiciu, jakim jest utrata łaski. Dlaczego spowiedź jest taka ważna i czemu zaczyna się od niej? Otóż według siostry Łucji warunkiem dobrze odprawionego nabożeństwa jest wzbudzenie intencji spowiedzi. Zadośćuczynienia za zniewagi wobec niepokalanego serca Maryi zaleca się, by w każdą kolejną pierwszą sobotę przystąpić do spowiedzi w intencji wynagrodzenia za jedno z pięciu zniewag, które wymienił Pan Jezus. Intencje można wzbudzić podczas przygotowania się do spowiedzi lub w trakcie zgrzeszenia. Co znaczy to zadośćuczynienie? Czy tylko chodzi o bicie się w czyjeś piersi? Wiemy, że to jest najłatwiej. Czy tylko chodzi o swoiste gorszenie się, że taki zniewag dopuszczają się ludzie? Myślę, że idąc w duchu Karmelu, można powiedzieć, że w tym zadośćuczynieniu chodzi o tym, co, chodzi o to, co mówiła święta Teresa od Jezusa, że skoro są tacy, którzy znieważają Matkę, to ja tym bardziej ją przyjmę z całą prawdą o niej. Ale to przyjęcie Maryi z całą prawdą o niej wymaga stanięcia w prawdzie o sobie samym, stanięcie z pokorą Maryi, a pokora jest życiem w prawdzie. A bardzo dogłębną prawdą jest to, że niczego dobrego nie mamy z nas samych, a jedynie nędzę i bycie niczym, jak pisze Teresa. A ten człowiek, który tego nie rozumie, żyje w kłamstwie. Ten zaś, kto lepiej to rozumie, staje się milszym najwyższej prawdzie, ponieważ bardziej żyje w niej. Oby spodobało się Bogu uczynić nam dar niewychodzenia nigdy z takiego poznania samych siebie. I ten dar przeżywania bólu z powodu zniewagi Maryi nie daje mi żadnego prawa do jakiegoś wyobrażania czegoś lepszego o sobie, że coś posiadam, a to stawanie w prawdzie o sobie jest rzeczą bardzo trudną i to dotyczy wszystkich, ale też moment spowiedzi temu służy w sposób najlepszy, szczególny. A ponieważ duch tego świata, jak święta Teresa też mówi, że diabłowi najbardziej zależy na tym, żeby człowiek nie stanął w prawdzie o sobie. Dlatego też nie dziwmy się, że sakrament pokuty jest tak atakowany. Jeśli chodzi o przystąpienie do Komunii Świętej, co związane jest z uczestnictwem we mszy świętej, to pytamy, w jaki sposób mamy ten czas bycia z Jezusem przeżywać. I tu idziemy za świętą Teresą o Dzieciątka Jezus, że jest to szczególne zjednoczenie z Jezusem i że jest to czas, idąc dalej, w jej duchu możemy powiedzieć, kiedy razem z Jezusem zasiada się przy stole goryczy z tymi osobami, które dopuszczają się tych zniewag, bo to łatwiej modlić się za innych, łatwiej za nich pokutować, ale żeby mieć taką odwagę, jak miała mała Teresa, a myślę, że też w tym duchu miała odwagę Lucja, żeby wejść w sytuację duchową tych osób, które znieważają Marię. I tutaj można też posłużyć się słowami, które podpowiada siostra Lucja, ale słowa wypowiadane z tego bycia właśnie z nimi, a zarazem z pozycji Jezusa, którego boli zagubienie dzieci Maryi. To takie bardzo ciekawe teksty. Pisze tak, proponuję tak się modlić. Najchwalebniejsza dziewico, Matko Boga i Matko moja, jednocząc się z Twoim Synem, pragnę wynagradzać i za grzechy tych wielu ludzi przeciw Twojemu niepokalnemu sercu. Mimo własnej nędzy i nieudolności chcę uczynić wszystko, by zadośćuczynić za to obelgi i bluźnierstwa. Pragnę, Najświętsza Matko, Ciebie czcić i całym sercem kochać. Tego bowiem ode mnie Bóg oczekuje, Bóg Ojciec. I właśnie dlatego, że Cię kocham, uczynię wszystko, co tylko w mojej mocy, abyś przez wszystkich była czczona i kochana. Ty zaś, Najmilsza Matko, Ucieczko grzesznych, racz przyjąć ten akt wynagrodzenia, który Ci składam. Przyjmij go również jako akt zadośćuczynienia za tych, którzy nie wiedzą, co mówią, w bezbożny sposób złorzeczą Tobie. Wyproś im u Boga nawrócenie, aby przez udzieloną im łaskę jeszcze bardziej uwydatniła się Twoja macierzyńska dobroć, potęga i miłosierdzie. Niech i oni przyłączą się do tego hołdu i rozsławiają Twoją świętość i dobroć, głosząc, że jesteś błogosławioną między niewiastami. Matką Boga, której niepokalane serce nie ustaje w czułej miłości do każdego człowieka. Czyli z Jezusem zasiadamy do stołu goryczy z tymi, którzy dopuszczają się tych obelg i w ich imieniu modlimy się słowami, choćby takimi, które zasugerowała siostra Łucja, ale chodzi tu też i o to, aby to niejako odmawiać z pozycji tych grzeszników, jak ogólnie można nazwać konkretnym grzechem Rosji. O tym trzeba pamiętać. Czyli trzeba się modlić w intencji grzechów Rosji, z pozycji, w których Rosja się dopuszcza, ale również w intencji tych osób, którzy dopuszczają się grzechów typu Rosji. No, temat jest, jak wiemy, bardzo delikatny, ale też, jak wiemy, bardzo ważny. Następna rzecz dotyczy odnawiania różańca i z rozmyślaniem, i to bym określił, że to właściwie dotyczy modlitwy myśli, czyli tym kolejnym ważnym elementem tego nabożeństwa jest modlitwa skupiona na obecności Marii. Można powiedzieć, że jest to modlitwa myślna, tak bliska Karmelowi, a siostra Łucja jako karmelitanka Bosa znała dobrze nauczanie świętej Teresy Jezusa o modlitwie myślnej. Pod wpływem objawień maryjnych rozszerza tu o coś ważnego, co może dziwić, ale to ma być czas skupienia się na Marii. W jaki sposób to ma przebiegać? Nie będę tego już omawiał szczegółowo, tylko wymienię punkty, które można przypisać typowym punktom modlitwy myślnej, o których tych punktów my nauczamy na rekolekcjach czy w czasie wykładów na kamitan. Czyli różaniec to jest uobecnienie się wobec Marii. 15-minutowe rozmyślanie, tu można mieć trzy części. Pierwsza to jest lektura. Proponuje Łucja, żeby to było fragment z Ewangelii, który mówi o danej tajemnicy różańcowej. Druga część to medytacja. Te medytacje w naszym dzienniku są bardzo rozległe. Natomiast to bardzo krótkie medytacje, które proponuje Łucja, sama Łucja. To jest to jedyne nowenie, które myśmy wydali w Roskarnei. Oraz bardzo dobre medytacje są zawarte w takiej małej książeczce, też wydane przez Roskarnei, przygotowane przez świecki zakon z Poznania. I kolejna rzecz, czwarta, to mówię do tego, taka uwaga, czas takiej uwagi miłosnej, czyli mówię do tego, który mnie słucha. Potem jest dziękczynienie, tu Łucja proponuje odpowiednie litanie lewetańskie, potem jest prośba, tu też proponuje odpowiednią modlitwę i postanowienie. Czyli takie 7 punktów, które odpowiadają 7 punktom do takiej modlitwy myślnej. W tym postanowieniu na przykład Łucja proponuje tak: będę gorącym sercem miłowała Matkę Najświętszą i każdego dnia oddawała jej cześć. Będę uczył się od Maryi posłusznego wypełniania woli Bożej, jaką Pan mi ukazuje co dnia. Obudzę sobie nabożeństwo do mojego miłostrusza. Można przeto stwierdzić, że w tym układzie nabożeństwa pierwszej soboty mamy sakrament pojednania, jako staniecie w prawdzie o sobie, mamy udział w Eucharystii z przyjęciem Komunii Świętej, jako czas modlitwy wstawienniczej, zjednoczeni z Jezusem, ale wchodząc w sytuację duchową tych ludzi, którzy dopuszczają się takich zniewag, co jest rzeczą bardzo trudną i wymagającą. I mamy modlitwę myślną, opartą na różańcu świętym, jako taką modlitwę skupienia na obecności Marii. Pozostaje jeszcze jeden temat, droga do triumfu. Więc co z tą drogą do triumfu niepokalanego serca Maryi i jaki to ma związek z Matką Bożą z Góry Karmel? Otóż Łucja powiedziała, że zatriumfuje serce niepokalanej Maryi. Dlatego też rozwija to nabożeństwo. i też pokazuje drogę do tego triumfu. I ta droga ukazana jest w potrójnej wizji, w ostatnim widzeniu z października 1917 roku. Są to drogi, jest to droga powiązania Maryi z tajemnicą Chrystusa Odkupiciela. Kiedy Najświętsza Dziewica zajęła swoje miejsce w boku Słońca i pierwszy obraz okazuje świętego Józefa z Dzieciątkiem Jezus i Matką Bożą. Święty Józef i Dzieciątko zdawali się błogosławić świat. Wkrótce później kontynuuje, zobaczyłam naszego Pana i Matkę Bożą w postaci, która nasunęła myśl, że była to Matka Boska Bolesna. Nasz Pan zdawał się błogosławić świat. Wreszcie wydawało mi się jeszcze, że widzę Matkę Bożą o wyglądzie Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel. To jest rok 1917, więc Łucja nie mogła być zasugerowana Karmel. Tak jak też nie mogłyby te dzieci jakoś wcześniej zasugerowane Rosją. Bo Franciszek to w ogóle myślę początkowo, że chodzi o krowę sąsiadu, która na imię Roza. Więc Roza, Rosja, tak podobne. Więc tutaj nie można być w jakimś tam wcześniejszym przygotowaniu, bo gdyby tego typu wizję miała Łucja jako karmitanka Bosa, no to wtedy można by zadać sobie pytanie, co to znaczy. Natomiast w tym wypadku no trudno mówić jakieś tam sugestie. Tym bardziej, że we wrześniu Najświętsza Dziewica zapowiedziała tę wizję. Więc gdy czyta się ten opis, natychmiast przychodzi na myśl, że te trzy wizje przedstawiają trzy sery tajemnic różańcowych. Tajemnice radosne dziecięstwa i świętej rodziny, tajemnice bolesne, w których jest uwypuklona współmęka Najświętszej Dziewicy. Te dwa pierwsze obrazy są jasne. I pozostaje jeszcze przedstawienie tajemnic chwalebnych wizji Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel. Dlaczego właśnie takiej postaci? Ale przede wszystkim, dlatego też ojciec Józef, autor bardzo ważnej książki na ten temat, pisze, co oznacza pojawienie się Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel przy słońcu i chwale nieba na zakończenie prorockich objawi Fatymy. Jest fakt, że tytuł i znak, do którego on odsyła, bardziej niż kiedykolwiek, ukazują się jako symbol tajemnic chwalebnych Marii i jako zapowiedź jej pośredniczącej mocy i jej ostatecznego zwycięstwa. Co konkretnie oznacza, że to właśnie przez nią, Matkę Bożą z Góry Karmel, Chrystus chce ustanowić królestwo swojej miłości miłosiernej i że właśnie przez jej niepokalane serce, żyjące, uwielbione w niebie, chce spuścić na ziemię nieskończone strumienie łaski i miłosierdzia, które są zawarte w jego własnym sercu i że to zwycięstwo niepokalanego serca Maryi będzie potwierdzone przez wizję, przez widzenie, czy przez w ogóle, przez Matkę Bożą z Góry Karmel. Taki można wyciągnąć wniosek z tej całej historii. I kończąc, warto jeszcze dodać, że siostra Łucja przez życie w Karmelu najbardziej żyła na bożeństwie do niepokalanego serca Marii i dzięki temu w tej samej karmitance Maria w niepokalanym sercu zatryfowała w jej świętości życia, co ufamy zostanie niebawem potwierdzone przez beatyfikację. Więc mamy tę wizję, tryumf serca niepokalanego serca Marii ujawni się w Matce Bożej z Góry Karmel. I mamy życie tej, która o tym przekazała, która tym żyła, która również przez swoje nabożeństwo do niepokalanego serca Maryi ujawnia w sobie kogoś, kto uobecniał Marię z Góry Karmel. Ze dwa razy ze 3 razy byłem, czy to w Fatymie, czy jeszcze wcześniej w Koimrze, i pytałem siostry, jaka była siostra Łucja. I tu i tu, te, które miały z nią kontakt, a szczególnie w Koimrze, że było z niej coś z Marii i że to była karmelitanka. Więc tylko kawę zostaje, mówiąc tak na koniec. Co może brzmi zbyt pretensjonalnie, ale coś z tym musimy zrobić. Ja sam do końca tego nie rozumiem, ale pewne fakty są mimo wszystko zastanawiające i warto się na nim zastanowić.